13 lipca 1917 rok. Krótko po naszym przybyciu do Cova da Iria, do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy różaniec z ludźmi licznie zebranymi, zobaczyliśmy znany już blask światła, a następnie Matkę Boską na dębie skalnym. Czego sobie pani ode mnie życzy? Zapytałam. Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko ona może te łaski uzyskać. Chciałabym prosić, żeby pani nam powiedziała, kim jest i uczyniła cud, żeby wszyscy uwierzyli, że nam się pani ukazuje. Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co miesiąc. W październiku powiem, kim jestem i czego chcę i uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Potem przedłożyłam kilka próśb, nie pamiętam, jakie to były. Przypominam sobie tylko, że nasza dobra pani powiedziała, że trzeba odmawiać różaniec, aby w ciągu roku te łaski otrzymać. I w dalszym ciągu mówiła: ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. A w tym ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi, wśród przeraźliwych krzyków wycia i bólu rozpaczy, wywołujących dreszcz zgrozy. Na ten widok musiałam krzyczeć aj, bo ludzie to podobno słyszeli. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak rozżarzone węgle. Przerażeni podnieśliśmy oczy do naszej pani, szukając u niej pomocy, a ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas: widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary i tak dalej. Tego nie mówcie nikomu. Franciszkowi możecie to powiedzieć. Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Nastała chwila ciszy, a ja zapytałam. Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej? Ona odrzekła. Nie, dzisiaj już nie chcę od Ciebie niczego więcej. I jak zwykle uniosła się w stronę wschodu, aż znikła w nieskończonej odległości firmamentu. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dziś wspominamy objawienie Matki Bożej w Fatimie 13 lipca 1917 roku. Niezwykłe objawienie, niezwykłe spotkanie Matki Bożej z dziećmi fatimskimi, bo oto Maryja, niepokalana, Matka Boga, preredempta, przedodkupiona, ta, która nigdy nie zgrzeszyła, która jest najpiękniejszym arcydziełem stwórczych rąk Boga, ukazuje dzieciom wizję piekła. Jak to jest możliwe? Wielu katolików, myślę, żeby zawołało, że to w ogóle jakiś, za przeproszeniem, chory pomysł. Jak można małym dzieciom, 7-9-letnim, pokazać piekło? I to nie w telewizji, i to nie na monitorze, ale wręcz wprowadzić dzieci do piekła. Przecież Ucja, z której wspomnień korzystałem, czytając tę wizję i jednocześnie relację siostry Łucji, która opowiada, co się wydarzyło 13 lipca 1917 roku, była przerażona. Jest tu nawet takie zdanie: na ten widok musiałam krzyczeć aj, bo ludzie to podobno słyszeli. Czy Maryja postąpiła niewychowawczo, antypedagogicznie? Myślę, że dzisiaj wielu wychowawców, czy nawet rzecznik praw dziecka, wytoczyłby Maryi sprawę za to, że straszy dzieci. Nie tylko straszy, ale wprowadza je do piekła. Jest to kompletnie po ludzku antywychowawcze. Rzeczywiście? Naprawdę? Dlaczego Maryja pokazała małym dzieciom piekło? I dlaczego my, kiedy czasami słyszymy o piekle, kiedy ja na przykład wypowiadam się o piekle tutaj na naszym kanale, pojawiają się wpisy typu: znowu nas straszysz. Naprawdę? Ja was straszę? Naprawdę Maryja straszyła? Czy to Maryja stworzyła piekło? Czy to ja stworzyłem piekło? Nie, Maryja mówi o rzeczywistości, która istnieje, która jest konsekwencją życia tak, jakby Boga nie było, życia tutaj na ziemi, życia bez Boga, życia zbudowanego na odrzuceniu Boga. Nie musisz pójść do nieba i jednocześnie nie musisz pójść do piekła. To ty i ja wybieramy, w którą stronę zmierzamy. Pan Bóg, szanując naszą wolność, dopuszcza możliwość, że ktoś przez całe wieki nie będzie chciał mieć z nim nic wspólnego. W związku z tym, że Bóg nie może ciebie i mnie zmusić, abyśmy żyli tutaj z nim na ziemi, przestrzegali jego przykazań, Pan Bóg nie może nas zmusić, abyśmy poszli do szczęśliwości, że tak powiem, wiecznej, posługując się metaforą owego odwiecznego, niebieskiego Jeruzalem. Bóg nie może cię zmusić, abyś poszedł do nieba. Dlatego istnieje alternatywa w postaci piekła. Stanu, w którym Boga nie ma. Jest kompletna samotność. Bo Bóg jest jedną wielką obecnością, która daje życie. Tam, gdzie nie ma Boga, tam nie ma życia, ponieważ Bóg jest życiem. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Bóg daje życie i podtrzymuje życie. 13 lipca 1917 roku Maryja po raz kolejny powtórzyła, mówiąc do dzieci: odmawiajcie codziennie różaniec. Istota objawień fatimskich. Codzienna modlitwa różańcowa, życie Słowem Bożym, życie sakramentami świętymi. To o tym Maryja mówi w czasie objawień fatimskich. Co więcej, Maryja najpierw prosi dzieci o modlitwę, o codzienny różaniec, a dopiero później ukazuje im wizję piekła, ponieważ piekło jest stanem odrzucenia Boga. Tam, gdzie nie ma modlitwy, tam, gdzie nie rozmawiasz z Bogiem, tam, gdzie Go nie wprowadzasz w swoją codzienność, tam jest większa szansa, że po śmierci trafisz do piekła, ponieważ jak Bóg ma cię prowadzić do nieba, skoro z Nim nie rozmawiasz w czasie modlitwy? My nie znamy drogi do nieba. Nasze drogi, jak to mówi prorok Izajasz, kompletnie nie zgadzają się z Bożymi drogami. Nasze myśli kompletnie nie są myślami Bożymi. Jeżeli nie chcesz pójść do piekła, a myślę, że nikt z nas nie chce pójść, jeśli chcesz trafić do nieba, to musisz słuchać Boga, przyjmować Jego wolę, kroczyć za Maryją, która jest mistrzynią życia duchowego, jednocześnie mistrzynią zasłuchania się w Słowie Bożym i działania zgodnie ze Słowem Bożym. Jeżeli chcesz kroczyć za Maryją, to słuchaj jej, ponieważ wszystko, co ona mówi, służy zbawieniu, służy temu, abyś kiedyś trafił do nieba, a nie do piekła. Dlatego też Maryja najpierw dzieciom przypomina o konieczności modlitwy, a później dopiero jako konsekwencja braku modlitwy, odrzucenia Boga, pokazuje im piekło. Realną możliwość na życie tak, jakby Boga nie było, już po śmierci. To człowiek odrzuca Boga, a nie Bóg odrzuca człowieka. Co więcej, Maryja chce zrobić wszystko, aby ty i ja, abyśmy wszyscy trafili do nieba. Stąd te małe dzieci fatimskie, trójkę pastuszków prosi, aby ofiarowały swoje cierpienia w intencji grzeszników. To znaczy, żeby jakby za nich nadrobiły ich brak wiary, który obraża Boga. I Maryja mówi, ofiarujcie się za grzeszników, do tych małych dzieci, i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. To są słowa tuż przed wizją piekła. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie za nawrócenie grzeszników. Czynię to z miłości dla Ciebie za nawrócenie grzeszników, bo jeżeli kocham Boga, to chcę, żeby wszyscy również Go kochali, żeby się radowali tym szczęściem bycia z Nim. I za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Twoja wiara albo Twoja bezwiara wpływa na innych, ponieważ nikt z nas nie jest samotną wyspą. Jesteśmy, tak powiem, twoje i moje ja jest wpisane w konkretną wspólnotę. Rodziny, znajomych, na których oddziałowujesz. Albo przez brak wiary, za pomocą antyświadectwa, albo przez wiarę, za pomocą świadectwa przynależności do Chrystusa. Dzieci mówią przerażeni. Dzieci się bały. Po ludzku człowiek się lęka, gdybyśmy obejrzeli piekło, gdyby nam było dane zobaczyć wizję piekła, bylibyśmy tak samo jak te dzieci przerażeni. Myślę, że one były jeszcze bardziej ze względu na swoje dzieciństwo przerażone. Przerażeni podnieśliśmy oczy do naszej Pani, szukając u niej pomocy. Niezwykła mądrość tych dzieci. Co my robimy w przerażeniu? Czy podnosimy nasze oczy ku Maryi, szukając u niej pomocy? Dlatego Maryja pokazuje dzieciom piekło, ponieważ dokładnie wie, że one szukają pomocy u niej, ponieważ złożyły całą nadzieję i oddały całe swoje życie jej. Jej, czyli Bogu, ponieważ Maryja jest transparentna, przezroczysta. Jeżeli coś czynisz dla Maryi, to czynisz to dla Boga. Obrażanie Boga, o którym mówi Maryja w tym objawieniu, prowadzi do odrzucenia Go, czego źródłem jest nieczyste serce. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jednocześnie nieczyste serce, odrzucenie Boga prowadzi do niepokoju serca, to znaczy do braku pokoju w sercu. I stąd biorą się wszystkie cierpienia, choroby, wojny i ostatecznie śmierć. Maryja mówi, aby temu zapobiec. Maryja pokazuje dzieciom piekło jaką realną możliwość, co się stanie z grzesznikami, jeżeli nie będziemy za nich pokutować, zadośćuczynić za ich grzechy. I jednocześnie wskazuje. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI Maria konkretnie mówi, kiedy zło wyda owoce zła, cierpienia i wojny. Jeżeli nie, wszystko jest warunkowe. Maria mówi, jeśli nie chcesz pójść do nieba, to istnieje piekło, które zaczyna się już tutaj na ziemi, kiedy odrzucasz Boga i chcesz żyć po swojemu, chcesz dokładnie robić to samo, co uczynili Adam i Ewa. Czyli samemu decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. Maria pokazuje dzieciom piekło, jednocześnie najpierw mówiąc o konieczności modlitwy, prosząc o codzienny różaniec, nie tylko 13 dnia miesiąca, nie tylko w pierwsze soboty miesiąca, ale codziennie. I daje im również, że tak powiem, zestaw premium modlitw, które zbliżą ich, czyli zbliżą również nas do Boga w sytuacjach krytycznych, jakichś duchowych załamań, czy po prostu duchowych walk. Jedną z tych modlitw, którą myślę, że każdy z nas zna, są słowa. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, bo niejednokrotnie świadomi do Niego zmierzamy. Rozpędzeni pośród mroku serca, nie widząc Boga z różnych przyczyn, nie chcę tutaj oceniać, dlaczego Ty i ja grzeszymy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Jaka jest wola Boga? Wszystkie dusze niech trafią do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, to znaczy te, szczególnie nad tymi, roztaczaj swoje miłosierdzie. I słowa Łucji już po zakończeniu objawienia. Nastała chwila ciszy, a ja zapytałam, relacjonuje siostra Łucja. Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej? Zauważcie, jaka dojrzałość wiary. To jest dokładnie ta sama gotowość do pełnienia woli Bożej, którą miała Maryja. Dzieci nauczyły się od Maryi owego fiat. Niech mi się stanie według słowa Twego. To znaczy Maryja przychodzi w autorytecie, że tak powiem, Chrystusa. Przychodzi wysłana przez Boga, ponieważ ona nigdy niczego nie robiła wbrew Bogu. Bo jest pełna łaski. Kecharitomene. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w ten sposób tłumaczy tajemnicę cierpienia, a więc również i tajemnicę istnienia piekła, które nie jest wymysłem Maryi, nie jest wymysłem Kościoła, nie jest wymysłem moim, nie jest wymysłem katechizmu, tylko o istnieniu piekła mówi zarówno Stary Testament, jak i Chrystus, a zatem Syn Boży w Ewangeliach. Posłuchajmy świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Poznanie tajemnicy krzyża w praktyce dane jest tylko nielicznym. Aby wejść na Golgotę i pozwolić się przybić do krzyża razem z Jezusem w swoim własnym kraju, człowiek musi być odważny, heroiczny, zdeterminowany, wywyższony w Bogu, nie przejmując się światem i piekłem, swoim ciałem i swoją wolą zdecydowany porzucić wszystko, wszystko przedsięwziąć i wszystko wycierpieć dla Jezusa Chrystusa. To jest ta dojrzałość wiary, która charakteryzowała dzieci fatimskie. Cierpieć dla Chrystusa za grzeszników, zadośćczynić za grzeszników. Bóg uruchamia innych ludzi, nas również grzeszników, żebyśmy cierpieli za innych grzeszników, którzy z różnych powodów nie są w stanie swój grzech zobaczyć i oddać go Bogu. Możesz cierpieć za nich, aby oni kiedyś dostąpili łaski, że tak powiem, światłości Pana, to znaczy, żeby kiedyś zobaczyli swoje grzechy, przyznali się do nich, wyznali je, oddali je miłosierdziu Bożemu, aby po śmierci nie dotknęła ich Boża sprawiedliwość. Święty Ludwik pisze dalej. Jakże dalecy od towarzystwa przyjaciół krzyża są ci nadęci pychą cierpiętnicy, mędrcy tego świata, wielcy geniusze i tęgie umysły, zbałamuceni i nadęci przez własną wiedzę i talenty. Jakże dalecy te wielkie gaduły, które robią mnóstwo hałasu i nie wydają żadnych innych owoców poza próżnością. Jakże dalecy są ci nadęci pychą nabożnisie, którzy wszędzie obnoszą się z wyniosłą rezerwą pysznego Lucyfera i nie mogą wytrzymać, gdy ktoś ich zgani, żeby się nie usprawiedliwiać, gdy ktoś ich zaatakuje, żeby się nie bronić, gdy ktoś ich poniży, żeby się nie zerwać na równe nogi. To jest właśnie współcierpienie, uczestnictwo w Krzyżu Chrystusa. Przyjmować cierpienia niezasłużone, przyjmować obelgi niezasłużone, nie odpowiadać na zło złem. To jest właśnie ta dojrzałość wiary, która charakteryzowała dzieci fatimskie, które nie robiły hałasu wokół siebie, tylko siostra Lucja pod koniec objawień 13 lipca 1917 roku pyta Maryi, czy coś jeszcze więcej ode mnie chcesz? Tylko tyle. Maria mówi nie, już nie, nie dziś. I na tym się ten dialog kończy. Posłuchajmy jeszcze dalej świętego Ludwika. Niech niesie krzyż chrześcijanina, niech go niesie, gdyż nie ma nic równie koniecznego, pożytecznego i miłego, ani równie chwalebnego, jak cierpieć coś dla Jezusa Chrystusa. Dzieci fatimskie to rozumiały. Zadość czyniły za grzechy innych, cierpiały za grzeszników. To było niezawinione cierpienie. I myślę, że to oglądanie piekła również wiązało się z cierpieniem, które dzieci ofiarowały za grzeszników. Ten lęk, kiedy oglądały piekło, oddały za grzeszników, to znaczy za tych, którzy nie widzą swojego grzechu, a których Bóg tak samo jak każdego z nas kocha i pragnie, aby również ci, którzy są daleko od Niego, trafili kiedyś do nieba. Święty Ludwik pisze: albowiem, drodzy przyjaciele krzyża, wszyscy jesteście grzesznikami. Nie ma wśród was nikogo, kto nie zasługiwałby na piekło. A ja, bardziej niż ktokolwiek inny, nasze grzechy muszą zostać ukarane na tym świecie albo w świecie przyszłym. Jeśli zostaną ukarane tu, to już nie tam. Jeżeli Bóg ukaże je na tym świecie przy naszym współudziale, to kara będzie pełna miłości. Wymierzy ją Boże miłosierdzie, które tu króluje, a nie surowa sprawiedliwość. Kara ta będzie lekka i przejściowa. Będą jej towarzyszyć pocieszenia i zasługi. Po niej zaś nastąpią nagrody w czasie i w wieczności. A zatem kara za grzechy przyjmowana na ziemi, tutaj w życiu doczesnym, oznacza korzystanie z Bożego miłosierdzia i pociechę świętych, pociechę Matki Bożej, a więc współcierpienie Maryi w naszych cierpieniach również. Natomiast jeżeli tę karę zostawiamy sobie na czas po śmierci, na rzeczywistość po śmierci, to będzie to oznaczało pełną sprawiedliwość. I wtedy kara będzie dłuższa i okrutniejsza. Na ziemi korzystamy z Bożego miłosierdzia, aby po śmierci miłosierdzie Boże zwyciężyło sprawiedliwość. I nie ma tu żadnego konfliktu między Bożą sprawiedliwością a miłosierdziem Bożym. Bóg wie, że tu na ziemi potrzebujemy Jego miłosierdzia. Pytanie, czy ty wiesz, że potrzebujesz Bożego miłosierdzia? To znaczy pytanie do mnie. Czy ja wiem, że potrzebuję Bożego miłosierdzia i czy chcę to Boże miłosierdzie przyjąć przez przyznanie się do grzechu, wyznanie swoich grzechów i zadośćuczynienie za grzechy? Piekło istnieje, ale jest ono wyborem. Niebo istnieje, również jest wyborem. Te wybory zaczynają się już tutaj, na ziemi. Wszystkiego błogosławionego wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Takie mamy założenie. Cześć, hej, szczęść Boże.